Radio Prawda, wybija rytm.
O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio. O wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. O kocim języku, szyfrach i znakach, miłości, starości, pożegnaniach i powitaniach. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
Kocie radio w sercu gra, każdy kot swój dom ma. Z miłością, troską niech żyje, w ramionach ludzi świat odkryje. Dom dla kota, ciepły kąt i miłość, niech każda łapa poczuje tę bliskość. Dobre ręce, które serce oddadzą, mądrzy ludzie, co kotom radość dadzą. Wywiady, historie, kocie sprawy, miłość do zwierząt nie zna żadnej obawy. Adoptuj mądrze, serce otwórz szeroko, każdy kot masz, by spojrzeć ci w nie głęboko. Justyna i kot Brunio tu cię zapraszają. O lepszym świecie dla kotów opowiadają. Ciepły kąt i miłość, niech każda łapa poczuje tę bliskość. Dobre ręce, które serce oddadzą, mądrzy ludzie, co kotom radość dadzą. Wywiady, historie, kocie sprawy, miłość do zwierząt nie zna żadnej obawy. Adoptuj mądrze, serce otwórz szeroko, każdy kot marzy, by spojrzeć ci w nie głęboko. Justyna i kot Brunio tu cię zapraszają. O lepszym świecie dla kotów opowiadają.
Radio Praga.
Kocie wąsy są tak czułe, że potrafią znaleźć drogę przez najmniejsze szczeliny do naszego serca. Witam w Kocim Radio, przed mikrofonem Justyna Tawicka, a przede mną dzisiaj dwa serca, których aorty to są kocie wibrysy. Kobiety, których imiona i nazwiska są synonimem słów prawdziwy wolontariusz. Magdalena Kowerska i Karolina Sokołowska, wieloletnie wolontariuszki schroniska na Paluchu, członkinie grupy pomocy Kotom Mrał, dziś połączonej z Fundacją Przyjaciele Palucha. Witam Was bardzo serdecznie i zanim zadam Wam pierwsze pytanie, to muszę zrobić taki wstęp, bo to jest taki wstęp prosto z serca, bo znamy się ze schroniska na Paluchu i od razu Państwu powiem, że temat schroniska na Paluchu, który mam nadzieję jest Państwu znany i to, co się tam w tej chwili dzieje, nie będzie tematem tej audycji, ponieważ trzeba byłoby zrobić właściwie cykl audycji, żeby przedstawić to, co się dzieje od ponad roku. Natomiast ja sobie pozwolę coś od siebie w trakcie tej audycji dodać. A teraz chciałam Państwu powiedzieć, że porozmawiamy o wolontariacie, bo to są dziewczyny, kobiety, które wiedzą to, że koci wolontariat to nie jest tylko głaskanie. To są również akcje SOS, to są również akcje, które przypominają SOR. To jest podawanie leków na zlecenie lekarza czy opiekuna, socjalizowanie kotów problematycznych, szukanie domów, promocja kotów, kładę na to akcent, a także przeprowadzanie bardzo trudnych rozmów z osobami potencjalnymi, adoptującymi. I koci wolontariat to są też te obrazy, które zostają z nami, które kiedy wychodzimy ze schroniska. To są myśli, które nie kończą się razem z dyżurem, to są powitania i pożegnania. Łamie mi się głos, no ale taki to temat. Kocich przyjaciół, to jest uśmiech i łza. I to, co najpiękniejsze, danie kotu nowego życia. Dziewczyny, jak to jest? Jaki jest ten dualizm? Bo mówi się, że ktoś jest zbyt wrażliwy, żeby być wolontariuszem, a z drugiej strony nie można bez tej wrażliwości być wolontariuszem. To jest taki dualizm. Jakie jest wasze dlaczego, Karolino i Magdo?
Dlaczego? Ja też wiele razy słyszałam, że od moich kolegów, znajomych, przyjaciół, że ktoś jest zbyt wrażliwy na to, żeby przejść przez bramę schroniska, żeby popatrzeć na zwierzęta, może ewentualnie zrobić coś więcej. Kiedy ja zaczynam swoją przygodę z wolontariatem, a zaczęła się ona właśnie od schroniska na Paluchu, 7 lat temu z hakiem, w ogóle o tym nie myślałam, że to gdzieś tam będą moje emocje. Tak naprawdę jak zaczynałam, no to ja miałam wtedy czas, byłam może trochę mało dojrzała, byłam też młodą dziewczyną wówczas. Pomyślałam sobie, że no dobra, skoro mam trochę czasu, lubię koty, zawsze wychowywałam się z kotem, to może przekuję to na coś dodatkowo pozytywnego. Pamiętam, kiedyś siedziałam właśnie w pracy, miałam taką chwilkę przerwy, zobaczyłam, że w schronisku na Paluchu prowadzony jest nabór na wolontariuszy i zgłosiłam się, szybciutko dostałam odpowiedź i szybciutko mogłam rozpocząć te swoje dyżury. I ja wtedy nie myślałam o tym, że jest mi ciężko. Zawsze, od wtedy i już później przez te wszystkie lata, myślałam o tym, że ciężko jest właśnie tym zwierzakom, które czekają w schronisku na domy. A naszą rolą jest to, żeby troszeczkę im pomóc, spróbować pomóc, zmienić ten ich świat, zmienić to ich życie, czy naszą obecnością w trakcie dyżurów, czy właśnie tą intensywną promocją. Więc ja myślę, że właśnie takie myślenie o sobie, o tej swojej wrażliwości, wydaje mi się, że też jestem osobą wrażliwą, nie wiem, czy tak samo jak inni mocno i tak dalej, ale też jakąś na pewno swoją wrażliwość mam, bo dużo mnie kocich historii dotknęło przez ten cały czas, od kiedy jestem wolontariuszką, w ogóle mnie dużo historii różnych dotyka, ale no nie myślę o tym, jeżeli gdzieś tam jestem, mam możliwość zadziałania i zrobienia czegoś, to myślę o tym, jak zadziałać.
Wydaje
mi się, tak, że po prostu tutaj trzeba przekręcić to sobie w głowie, że nie myśli się wtedy o sobie, tylko myśli się o tym, co można zrobić.
Karolina, jak to jest z tobą?
Znaczy, u mnie przygoda z wolontariatem zaczęła się tak naprawdę chwilę po tym, jak adoptowałam moją pierwszą kotkę ze schroniska. Nie miałam zbyt dużego doświadczenia z kotami, ale tak naprawdę oszalałam na punkcie adoptowanej kotki. Później, kilka miesięcy później, adoptowałam drugiego kota. No i od maja 2021 roku jestem wolontariuszką w schronisku. I ja tak naprawdę, idąc do wolontariatu, nie myślałam o tym, że to będą dla mnie zbyt krzywdzące obrazy, że będę zbyt wrażliwa na to, żeby być w tym schronisku, że nie dam rady psychicznie. Absolutnie to w ogóle nie było przeze mnie rozpatrywane, bo ja też wykonuję pracę, która jest bardzo obciążająca psychicznie, także dla mnie nie jest niczym nowym to, że trzeba pracować pod presją, w trudnych warunkach. I też nie rozważałam, że może po prostu nie dam rady, tylko chciałam się skupić bardziej na tym, że kiedy jestem w schronisku, skupiam się w 100% na tych zwierzętach. Na tym, żeby im pomóc, żeby zrobić cokolwiek, żeby one miały po prostu lepiej. Może kosztem tego, że później po schronisku, jak już wrócę do domu, emocje opadną, no to trochę popłaczę, pomyślę nad ich losem. Natomiast skupiałam się przede wszystkim na tym, żeby w schronisku nie pokazywać tego, że no boli mnie to, w jakich te koty są w warunkach, boli mnie to, że nie mają domu, że zabity człowiek. No i boli mnie to, że muszą być w tym schronisku, a nie w kochających domach, tak jak moje kochane koty, które właśnie ze schroniska adaptowałam. I skupiałam się właśnie tylko na tym po prostu, żeby choć troszeczkę tego domu, tego człowieka im podarować w ciągu tych kilku godzin, w których byłam w schronisku, a po prostu te emocje, które były trudne, no to przyszły z czasem później, jak już wracałam ze schroniska, im dłużej byłam i z kotami się zżywałam, później oglądanie tego, jak te koty odchodzą albo do superdomów, oczywiście też mnie bardzo wzruszało i też sprawiało, że byłam smutna, że ich dłużej nie będę widywała, ale cieszyłam się z tego powodu oczywiście. No gdy chodził za tęczowym mocno, to było bardzo, bardzo zawsze bolesne, ale jakby skupiałam się na tym, że są kolejne koty, którym musimy pomóc i trzeba się wziąć garść, otrzeć łzy, poprawić włosy i po prostu iść do kolejnych kotów, bo kuwety są do posprzątania, kolejne koty są do socjalizowania i trzeba działać.
Piękne podejście. Powiedzcie, czy trudno jest znaleźć odpowiedzialnego opiekuna i mądry, wrażliwy dom? Wbrew pozorom to nie jest łatwe pytanie.
No właśnie, nie jest łatwe pytanie. Tak naprawdę no myślę, że trochę zależy od tego, na jakim stopniu świadomości i przygotowania zgłaszają się przede wszystkim ludzie, którzy przychodzą do schroniska. Jeśli chodzi o adopcję kotów ze schroniska na paluchu, i myślę, że podobnie to działa w większości miejskich schronisk, ten proces adopcji jest troszkę krótszy niż adopcja kota na przykład z fundacji. Tutaj w schronisku warszawskim kota można adoptować tego samego dnia. I z jednej strony przychodzą osoby, które już na ten dzień są gotowe do adopcji, są super świadome, przeczytały poradnik dotyczący adopcji kota, zasięgnęły porad wśród kociarzy i kociar, których mają w otoczeniu, albo mieli wcześniej doświadczenia z kotami, i to są osoby super świadome i z takimi osobami naprawdę bardzo fajnie się prowadzi rozmowy, ale też są osoby, które przychodzą tak z buta czasami. Wiele osób wręcz było zdziwionych, że trzeba mieć transporter do przewozu kota, bo na przykład przyjechały samochodem, i to są troszkę takie mniej świadome adopcje, które bardziej trzeba ukierować. Jeżeli ktoś gdzieś tam no podąży za tą rozmową, tak, bo my tutaj absolutnie nie chcemy blokować żadnych adopcji jako wolontariusze, też jako pracownicy. My jesteśmy za tym, żeby jak najwięcej kotów znajdowało jak najbardziej kochające domy, ale no czasami trzeba po prostu powiedzieć nie, jeżeli podejście danej osoby wpływa właśnie na bezpieczeństwo i zdrowie kota, i jeżeli ktoś tylko ma świadomość, tak, że gdzieś tam troszkę nie jest na ten moment być może przygotowany czy świadomy tego, z czym się wiąże adopcja kota i wzięcie go pod swoją opiekę, to w porządku, tak? To gdzieś tam ta furtka dalej jest otwarta, ale są czasami takie rozmowy, zdarzały się, gdzie te emocje były trudne.
Karolina kiwa głową też.
Tak, i wręcz więcej krwi czy takich nerwów czy stresu wynikało z rozmów z potencjalnymi osobami adoptującymi, na co już nie mamy wpływu.
Tak, ja się zgadzam, ale odpowiadając na twoje pytanie, czy ciężko jest znaleźć odpowiedzialnego opiekuna, uważam, że bardzo ciężko. Niestety, mimo że świadomość na temat opieki kotów rośnie wśród osób, które działają w zwierzętach, wśród adoptujących, wśród lekarzy weterynarii również, bo to nie jest takie oczywiste. I chociażby dietetyka to jest dziedzina, której weterynarze prawie w ogóle na studiach nie poruszają. No i często też tej wiedzy nie mają, ale wiadomo, kształcą się obecnie i naprawdę idzie to w super kierunku. Natomiast ja zawsze powtarzam, że ja bym sobie sama nie dała tego kota, mojego pierwszego, jakby takiego adoptującego spotkała. Tak, no może ja nie byłam adoptującą, który chciał wypuszczać kota. Samopas w Warszawie, który uważał, że kastracja odbierze tożsamość płciową, bo też z takimi argumentami się spotkaliśmy. Ale rzeczywiście moja wiedza, jeśli chodzi o koty, no była mała, w zasadzie bardzo podstawowa. Wiedziałam tylko, że Whiskas nie jest dobrą karmą i że koty nie piją mleka. Tak, dokładnie, więc moja wiedza nie była jakaś mocno zaawansowana. Natomiast no, tak jak wspomniałam, oszalałam po prostu na punkcie kotów i w tym momencie ta wiedza zdecydowanie jest większa, ale jak wspominam sobie ten czas, kiedy podchodziłam do ankiety adopcyjnej na paluchu pierwszy raz, no to moja wiedza naprawdę była mała i cieszę się, że dostałam szansę od pracownika biura adopcji, że zauważył, że jednak może nie gadam aż takich głupot, które mnie dyskwalifikują i że kota dostałam. No mam nadzieję, że żyje im się, umie dobrze i robię co mogę. Natomiast no dużo jest takich ciężkich rozmów, jak Magda wspomniała, i te rozmowy no niestety powiedziałabym, że to jest no taka połowa rozmów adopcyjnych, które przeprowadzamy, to są cięższe rozmowy, gdzie trzeba tym ludziom powiedzieć, że może nie do końca mają dobre podejście, może warto przemyśleć pewne kwestie, ale też jest bardzo duży procent adoptujących, którzy są wspaniałymi ludźmi i my naprawdę jesteśmy przeszczęśliwe, że te koty idą do tych adoptujących i wspominamy naprawdę z uśmiechem na twarzy te adopcje. Po kilku latach nadal jesteśmy w kontakcie z adoptującymi, tak. Wiemy, co u kotów się dzieje. Wiemy, że one mają naprawdę najlepsze warunki na świecie, że po prostu mają tam pałac, nie dom, i swoich dwunożnych sługów.
To prawda, bo kot nie ma pana. My jesteśmy służącymi kotów. Pamiętam taką sytuację. Pojawił się na paluchu kot, który wyglądał troszkę jak kot rosyjski. Nie chcę w tej chwili konfabulować, ale chyba to był kot Cezary. I pamiętam, że zgłosiło się chyba 15 różnych osób, chcąc adoptować takiego kota.
A to nie był Teodor?
Wydaje mi się, że Cezary. To już było dość dawno temu, ale generalnie...
Ja pamiętam.
Ale chodzi o sytuację. Dostajecie wymarzoną sytuację, że bardzo dużo osób chce adoptować kota, ale tutaj chodzi o konkretnie jednego kota. I teraz trzeba przeprowadzić taką selekcję. Nie mówię w tej chwili o osobach chcących adoptować tego konkretnego kota, natomiast sytuacja abstrakcyjna. Jest jeden kot i bardzo wielu chętnych. Czy zdarzają się Wam sytuacje, że trzeba zadać pewne podchwytliwe pytania, żeby wyczuć intencje chcącego tego kota adoptować człowieka?
Zdecydowanie. Zdecydowanie i takich sytuacji mieliśmy wiele tak naprawdę, bo zdarzają się szczególnie jakby po sytuacji w Ukrainie, po wybuchu wojny, bardzo dużo kotów rasowych właśnie, w typie rasy, szkockich, z wisłouchych szczególnie, przyjechało na paluch i właśnie ten jeden kot, o którym ty mówisz, bo jeden był na pewno Teodor, a drugi chyba był rzeczywiście Cezary. I wydawało mi się, że o Teodorka wszyscy się kłócili, chociaż on był taki charakterny,
ale
był szkocki z wisłouchy, tak? Więc ludzie chodzili po schronisku i nawoływali Teodorku, gdzie jesteś, i ludzi nie przekonywał argument, że ten kot po prostu jest charakterny. On potrzebuje opiekuna, który ma wiedzę z behawioru kociego, żeby po prostu odpowiednio tym kotem się mógł zająć. No i niestety często ludzie porywają się na adopcję takich kotów, nie wiedząc, z czym to tak naprawdę się wiąże. No i te koty szkockie z wisłouche, tak? Często my wymagamy, w przypadku kotów w typie rasy, wymagamy, aby adoptujący znał specyfikę rasy. Bo przykładowo koty szkockie z wisłouche to są koty, które mają tak naprawdę cały układ kostno-stawowy upośledzony przez to, że w jakiś sposób te uszka opadły. Muszą być, no i niestety to jest kosztem czegoś i te koty naprawdę, widząc zdjęcia RTG stawów tych kotów, można się złapać za głowę, bo to jest widok koszmarny. I też chcemy, żeby adoptujący byli świadomi tego, że po prostu ten kot będzie skarbonką, że oni będą musieli chodzić na rehabilitację z tym kotem za chwilę, tak naprawdę przynajmniej raz w tygodniu, bo ten kot po prostu nie będzie w stanie chodzić. I to są takie rzeczy, które mają bardzo duże znaczenie i na które my zwracamy uwagę, czy właśnie choroby serca. Także ta opiekun, który chce adoptować kota w typie rasy, musi być świadomy tego, z czym ta rasa się wiąże oraz tego, że ten kot tak naprawdę nie wiemy, czy pochodzi z dobrej hodowli, czy pochodzi z pseudohodowli, w jaki sposób one były rozmnażane i co tak naprawdę temu kotu może wyjść. Bo niestety, paradoksalnie koty lepszej krwi są tak naprawdę trochę gorsze, jeśli chodzi o pozycję zdrowotną, bo nie wiadomo, jak te geny były mieszane i to często niestety odbija się na ich zdrowiu w postaci wielu różnych chorób i na to bardzo adoptujących uczulamy. No i też tej wiedzy wymagamy jednak.
A z drugiej strony tego samego, jakby na drugim biegunie są koty niewidzialne. To są koty szpitalne, koty stare, koty chore. I ja to teraz powiem od siebie. Dyrekcja Palucha odmówiła promocji kotów starych i chorych, tłumacząc to, że nie chce narażać adoptujących na traumę. Powiem za siebie, nawet jeśli podpadnę, bo to była decyzja pani dyrektora Agnieszki Pinkiewicz, że jeśli ja zaadoptowałam takiego kota, są plusy i minusy, oczywiście, blaski i cienie, natomiast powiem uczciwie, ja miałabym traumę wtedy, gdybym mogła, a nie zaadoptowała. Także to chciałam podkreślić, drodzy słuchacze, każdy kot jest wart adopcji, ale proszę zwróćcie uwagę, zwłaszcza na te koty, my je nazywamy kotami niewidzialnymi, w cudzysłowie. Stare, chore, szpitalne, którym schronisko na ten moment nie zapewnia promocji. Nie są to piękne, długowłose koty, ale tak naprawdę są przepiękne i one rozkwitają w domach. Po prostu potrzebują domu i serca. Nie istnieje ktoś taki jak kot nieadopcyjny, prawda?
Tak, zdecydowanie. Każdy kot ma szansę na dom. My jesteśmy tam jako wolontariusze w schronisku. W ogóle wolontariat jest też po to, żeby taką szansę temu kotu stworzyć, bo na przykład nawet jeśli jest kot wycofany, niesocjalizowany na dany moment, może to być po prostu taka trauma, jaką mu stwarza to miejsce, jakim jest schronisko. Więc my, przychodząc na dyżury, też socjalizujemy te koty, spędzamy z nimi czas, pokazujemy, że dotyk na przykład u kota niesocjalizowanego i dodatkowo jeszcze chorego, który ma podawane leki, więc dotyk pracowników kojarzy mu się negatywnie właśnie z leczeniem, z podawaniem jakichś leków do pyszczka, zastrzyków i tak dalej,
kroplówek.
I tak dalej, tak, wszelkich takich czynności weterynaryjnych, to że ten dotyk nie zawsze musi być zły, tak, nacechowany negatywnie. Po to tam jesteśmy, po to właśnie, żeby te najbardziej strachliwe chociażby koty przekonywać do tego, że dla nich też jest miejsce w domu, to po pierwsze. Po drugie, ja tutaj jak najbardziej się zgodzę z tym, że nie zapominajmy, proszę, właśnie o kotach chorych, kocich staruszkach, czy tych kotach weteranach. Najbardziej wycofanych, weteranach, którzy zawsze nam leżą na sercu, bo to też jest po prostu wielkie szczęście adoptować takiego kota i obserwować, jak on na przykład w domu rozkwita, tak? I ja myślę, że to jest gdzieś tam też ten klucz adopcji, to, żeby właśnie ofiarować to miejsce temu kotu, którego najbardziej gdzieś zawiódł człowiek. Oczywiście trzeba mierzyć siłę na zamiary, ale gdzieś tam właśnie też być otwartym, że niekoniecznie te założenia, z którymi się przychodzi do schroniska odnośnie adopcji kota, czyli mały kociak, który nie będzie drapał mebli i będzie przesypiał wszystkie noce i będzie spokojny w domu, niekoniecznie, a raczej w przypadku właśnie takich małych na przykład kociąt nie zawsze się sprawdzą po adopcji, więc no taki klucz do takiej kluczem jest taka otwartość przy adopcji i to, żeby faktycznie poznać te koty, które są do adopcji w schroniskach i nie zamykać się na taki swój jeden wymarzony typ, bo można gdzieś tam potem się rozczarować nie samym kotem, ale swoimi oczekiwaniami, więc fajnie, jeśli właśnie zgłaszają się takie osoby otwarte, dając szansę nawet tym najbardziej potrzebującym kotom.
Ja chciałam podkreślić, że zarówno Karolina, jak i Magda mają nie tylko wiedzę merytoryczną, jak i emocjonalną, jak i medyczną. Niestety od pewnego czasu wolontariusze zostali odcięci od informacji medycznej na temat kotów na paluchu. Jest to o tyle skomplikowane i dość trudne, że w rozmowie z osobami, które chciałyby kota zaadoptować, właściwie możemy powiedzieć, jest to bardzo ładny kotek lub jest to stary kotek. No jest to po prostu sytuacja paradoksalna. Natomiast dziewczyny mają taką wiedzę poprzez lata doświadczenia. Natomiast oczywiście dostęp do bazy medycznej powinien być dla wolontariuszy rzeczą oczywistą, sprawą oczywistą. Dlatego to podkreślam, bo byłam świadkiem, jak dziewczyny prowadziły wręcz behawioralnie koty tak zwane wycofane. Było tych imion bardzo dużo, ja w tej chwili ich nie wymienię. Pierwsza, jaka mi się nasuwa z całym sercem i pozdrowieniem, Pudża. Pamiętamy Pudżę, jak ty, Karolina, pracowałaś nad Pudżą, były filmiki. Postęp był niesamowity. Wystarczyły twoje regularne odwiedziny w schronisku i po prostu bycie z nią. Powiedz troszkę o tym, bo to było spektakularne.
Znaczy, ja bym może chciała powiedzieć akurat, bo dosłownie dwa dni temu dostałam zdjęcia po adopcji Ptysia, który był adoptowany przez Kasię, która też była kiedyś zresztą naszą wolontariuszką.
Chodzi na kolana.
Tak, pierwszy raz Ptyś po... Od listopada jest dom, pierwszy raz wszedł na kolana czterema łapkami, no i to po prostu coś wzruszającego, niesamowitego. No niestety, tak jak w przypadku Pudży, tak jak w przypadku Ptysia i wielu innych kotów, tak naprawdę kluczem jest to, żeby małymi kroczkami, malutkimi kroczkami budować zaufanie. Często ja też korzystam, nie ukrywam, z kocich ziółek, które są fajne, z olejków, bo aromaterapia też jest bardzo fajna, jestem po kilku szkoleniach, tak też to wykorzystuję w schronisku, bo to też jakby pomaga kotu się zrelaksować, a wiadomo, że jak kot zrelaksowany, to i trochę łatwiej ta socjalizacja idzie. Natomiast jeśli chodzi o Ptysia, no to tak naprawdę było to kilka miesięcy pracy, zanim on pozwolił mi się dotknąć, nie próbując mnie ugryźć, pacać. Także to było kilka miesięcy, co tydzień, tak na dobrą sprawę, po godzinie mniej więcej ja spędzałam z nim powolutku, na początku z dystansu, patyczkiem, później trochę z ręki, może mi zacmaczek, powolutku, no i się udało i Ptyś już później mruczał po prostu, jak się go głaskało, także ja byłam tym bardzo wzruszona, poszedł do domu, fantastycznie się odnalazł w towarzystwie innych kotów, bo to jest kot, który totalnie jest przeznaczony do tego, żeby właśnie żył w stadzie, no i wiem, że jest po prostu słodziakiem, który śpi w nogach opiekunki i teraz wszedł na kolanka, także to mnie też w ogóle wzruszyło. No z Pudżą było podobnie, Pudża też była takim, no, dzikuskiem, prawdopodobnie również żyła z dala od ludzi. Natomiast ona się pięknie, w piękny sposób otworzyła, bo tak naprawdę też twoja duża zasługa jest, syna, to sobie nie umniejszaj, ale też poczułaś jej muzyczkę uspokajającą, która naprawdę fantastycznie działa na koty. Też jakby miała kocie TV dzięki tobie. Także to wszystko naprawdę takie oswajanie z człowiekiem. Czasem mówimy nawet do wolontariuszy, którzy przychodzą nowi, po prostu usiądź i posiedź obok tego kota. Niech on zobaczy, że człowiek nie jest zły, że człowiek nic złego nie robi, że człowiek po prostu jest. I on jakby jest i jest obok ciebie i kotku nic ci nie robi. Także na te metamorfozy są niesamowite i zaskakujące, ale też tak się śmiejemy już z wolontariuszkami, że często te koty to są jednak mądre, bo widzą, że jest ciepło, jest pełna miska, człowiek w sumie nie jest zły, no to co mam się dalej denerwować na tego człowieka, już niech mnie głaszcze.
Tak, ja jeszcze też powiem humorystycznie, że ja puszczałam tą samą melodyjkę Bruniowi i później okazało się, że jest niesłyszący. Dziwnie na mnie patrzył, nie wiedziałam dlaczego. A zupełnie teraz serio mówiąc, fantastyczne jest też to i piękne jest to, że osoby adoptujące koty, z którymi macie kontakt, wracają też i dokacają swoje domy i nie boją się adoptować kotów właśnie weteranów, staruszków, bo wy mi to powiedziałyście, a później usłyszałam w zaprzyjaźnionej lecznicy, pamiętajmy, że nie leczy się wyników, tylko leczy się kota. I niejednokrotnie te stare, chore koty, które wychodzą zza krat, dostają szansę na nowe życie, one same chcą żyć. I to powoduje, że tak się dzieje.
Tak, ja jeszcze powrócę tylko do tego tematu behawioralnego, bo myślę, że to jest gdzieś tam taka istota też tego, z jaką, nie wiem, gdzieś tam otwartością warto przychodzić na ten wolontariat, że taka współpraca też osób, które są wolontariuszami i też w tym całym swoim podejściu do kotów jakoś podchodzą też do nich w pewien sposób pod kątem ich behawioru, tak? Czyli widzą, czy to nie trzeba być naprawdę po kursach, tak? Ale chociażby widzą, czy kot jest wycofany, czy nie, czy reaguje na coś pozytywnie, na co negatywnie. I taka wrażliwość na koty i współpraca w tym zakresie z behawiorystą, który moim zdaniem powinien być w każdym schronisku. Ja wiem, że wiele schronisk mierzy się z niewystarczającymi, z brakami po prostu w wielu, wielu kwestiach, ale ten behawiorysta jest naprawdę bardzo ważny, bo ile razy się gdzieś tam zdarzyło, że właśnie do schroniska trafił kot bardzo, bardzo wycofany, który po prostu na swój strach reagował agresywnie. Tak, na początku. Taki kot też gdzieś tam, no były takie typy, czy lepiej go nie wypuścić, czy to nie jest kot wolnożyjący, gdzie tak naprawdę wiele z tych kotów ogarniało się, w cudzysłowie, po kilku tygodniach, albo czasem i miesiącach pracy, tak jak Roguszynka. Pamiętacie pewnie też Roguszynkę, która swego czasu stała się też już schroniskową weteranką. Nagle ten jeden cudowny telefon zdecydowany zadzwonił, więc ona teraz już też grzeje swoje cztery łapki w domu, ale też swego czasu było gdzieś tam zastanawianie się, czy nie jest to na tyle dziki kot, że warto by go było nie wypuścić. Przy czym okazuje się teraz, że Roguszynka jest taką kochaną ciapcią w domu, która jest też ciapcią, która myślimy z jej opiekunką, która też gdzieś tam nam na bieżąco przesyła relacje, że ona by dnia nie przeżyła po prostu na dworzu, bo wszystko by oddała innym kotom bez żadnej walki i tak dalej, więc tutaj też takie zwrócenie uwagi na to, jak faktycznie kot się zachowuje, jakie ma potrzeby, jakie gdzieś tam ma, z czym się wiąże jego stres w takiej pracy wolontariusza i też pracowników jest bardzo ważne, a o tym, no myślę, że się często jednak zapomina, to gdzieś tam też jest taki filar tego, żeby no budować takie środowisko, żeby jednak kotów w tych trudnych schroniskowych warunkach było jak chociaż troszkę lepiej po prostu.
Schroniskowe warunki są trudne, są różne, ale też są bardzo różne i trudne sytuacje. Ja przypominam sobie koteczkę, która była przedmiotem w sprawie. I też się zdarzają takie sytuacje, że jest blokada na adopcję, bo toczy się postępowanie. Ja ją wspomnę, bo to jest wyjątkowy sentyment. Bukietka, która już za tęczowym mostem, ale szczęśliwie udało się znaleźć takie rozwiązanie, że odchodziła zaopiekowana. Ale dlatego o tym wspomniałam. Raz, żeby oddać hołd Bukietce, bo myślę, że wszystkie mamy cały czas w sercu te kocie istnienia, które gdzieś tam sobie fruwają pod niebiosami i nad nami czuwają. Ale też dlatego o tym chciałam powiedzieć, że jestem pełna podziwu i szacunku do waszej odporności psychicznej i wrażliwości i siły, i tego połączenia, że tak podchodzicie zadaniowo. Ale chciałam nawet dla siebie zapytać, jak przychodzą już te myśli, takie no różne, wzruszeniowe takie nazwijmy. Jak wy sobie radzicie z własnymi przeżyciami? Bo ja miałam kiedyś taką refleksję, nawet chyba ci kiedyś, Karolina, o tym powiedziałam, że tak jak w takim serialu Bez Tajemnic, każdy z psychologów, który musiał wysłuchiwać różnych historii, w pewnej chwili miał takiego superwajzora. Szedł i wylewał przed nim. Czy czegoś takiego też nie powinno być w wolontariacie? Jakiś taki w cudzysłowie konfesjonał, w dużym cudzysłowie, jest to metafora, żeby iść i gdzieś się wygadać, wylać z siebie te wszystkie emocje. Co wy o tym myślicie?
Czy ja myślę, że większość wolontariuszy uczęszcza na terapię i każdemu polecam uczęszczać na terapię, bo to naprawdę bardzo dużo daje i też pozwala trochę się odciąć od tego. Od tych wszystkich dobrych emocji też trzeba się odciąć, bo nie można cały czas żyć z głową w chmurach, prawda? Tym, że adopcje świetnie idą, trzeba gdzieś tam to wypośrodkować. No ale przede wszystkim pozwala terapia pogodzić się trochę z tymi złymi emocjami. Natomiast problem, o którym powiedziałeś, czyli problemy związane z emocjami, no to jest na pewno bardzo duży problem, nie tylko wśród wolontariuszy, ale również wśród pracowników. Ja nie chcę sobie wyobrażać, jak to jest być opiekunką, która codziennie czy co drugi dzień musi wynosić kocie zwłoki do chłodni, tak? Kota, który odszedł w schronisku, mm-hmm. czy psa. Natomiast tych kotów rzeczywiście umiera bardzo dużo i dla mnie no to jest coś niewyobrażalnego. To są emocje, które są tak silne, że tak na dobrą sprawę, no ci pracownicy powinni mieć wręcz obligatoryjną opiekę terapeuty, mm-hmm. tak aby mogli sobie z tymi problemami poradzić. Wiem, że schronisko zorganizowało dla pracowników jakąś namiastkę takiej opieki, natomiast co smutne, pracownicy nawet o tym nie do końca wiedzieli, że coś takiego funkcjonuje, nie mogli z tego skorzystać. Więc no, myślę, że gdyby może to było mocniej rozreklamowane, to pracownicy rzeczywiście by sięgali bardziej po tę pomoc w momencie, kiedy rzeczywiście można coś z tym zrobić, a nie kiedy przychodzą tak naprawdę do muru tak naprawdę, gdzie już no, te emocje są na takim etapie, że nie da się nic zrobić, tylko po prostu trzeba z tego miejsca odejść, bo nie dadzą sobie dalej rad, ale to jest rzeczywiście problem, który trzeba poruszać, no bo pracownicy z tym mierzą się na co dzień. My mamy swoje prace, w których mamy swoje problemy i gdzieś te koty są cały czas w głowie, ale to nie my wynosimy te ciałka do chłodni. Te ciałka, które przed chwilą były kotami, które miałyśmy w sercu, którymi się opiekowaliśmy, czy które były z nami wiele czasu, czy psy, które często siedziały po kilka lat w schronisku i odchodziły ze schroniska, gdzie po kilku latach wiadomo, że ci wolontariusze te psy kochali jak własne i robili wszystko, opiekunowie również, żeby te psy miały jak najlepiej, no i żegnać się z takim psem, no to jest po prostu tak, jakbyś żegnała swojego prywatnego, osobistego zwierzaka.
I tutaj ja myślę, że warto jest dbać po prostu o to, żeby te sytuacje nie doprowadziły do takiego, nie wiem, zautomatyzowania pracy, tak, bo mi się wydaje, że to jest spore zagrożenie, ale właśnie to, o czym mówisz, Karolina, żeby były jakieś takie mechanizmy, które wspierają, pomagają, które faktycznie pokazują pracownikom, że ich praca jest ciężka, ale wartościowa i naprawdę szapoba dla pracowników, żeby to po prostu nie szło w tę stronę, że ktoś gdzieś tam właśnie się wypala i robi gdzieś tam z automatu rzeczy, bo na to w pracy ze zwierzętami no, nie ma miejsca, tak? I to są cały czas nowe, żywe istoty i do nich trzeba podchodzić cały czas tak samo, więc no, jakieś rozwiązanie tak musi być znalezione, musi być zaproponowane, żeby faktycznie tak to się działo. A ja myślę, że jednym z tych rozwiązań, bo tak jak zadałaś to pytanie, co nam pomaga, to pomyślałam o dwóch rzeczach. Pierwsza jest krótka, więc powiem o niej szybko. Zawsze jak wracałam z dyżurów, to zanim wysiadłam z samochodu, to jeszcze siedziałam sobie w nim kilkanaście minut, tak żeby ochłonąć i zanim przyjdę do swoich kotów, które oczywiście zaraz będą głodne, bo są głodne przez 24 godziny na dobę i mnie zaabsorbują już tak w całości, to żeby mieć właśnie taką chwilę oddechu po tym schroniskowym dyżurze, to gdzieś tam był na pewno mój sposób, ale to, co ja doceniałam i doceniam cały czas, bo pomimo tego, że już nie jestem wolontariuszką w schronisku, działam cały czas w grupie Fundacja Przyjaciele Palucha, ale do schroniska już niestety nie przychodzę, ale cały czas to czuję, że my działamy właśnie jako grupa i nawet jeśli któraś z nas ma cięższy moment, zawsze można o tym powiedzieć, porozmawiać. Też z częścią pracowników mamy taki kontakt i zawsze gdzieś tam te takie były wymieniane i te dobre emocje i te złe emocje i myślę, że najważniejsze jest po prostu nie zostawiać ich w sobie, nieważne jakie by były, tylko próbować się właśnie nimi podzielić i mi to przynajmniej bardzo pomagało, tak? Nawet narzekanie, tak? Oj, ten kot już tyle czasu siedzi w schronisku. To narzekanie też może do czegoś prowadzić, że wpadnie jakiś pomysł, tak? Że wywoła się to, że ktoś o tym kocie w końcu pomyśli i nagle zadzwoni ten jeden magiczny telefon. Myślę, że po prostu nie tłumienie tego w sobie, bo gdzieś tam mam takie poczucie, że o wolontariuszach, nie wiem, można też myśleć akurat o wolontariuszach takich, którzy działają na rzecz zwierząt, o jako takich, nie wiem, introwertykach, tak, gdzieś tam nie poszli w ten wolontariat z ludźmi, działają dla zwierząt, więc się skupiają na tych zwierzętach i tak dalej, ale myślę, że każdy z nas też gdzieś tam ma potrzeby, żeby te właśnie emocje jakoś z siebie upłynnić, a na pewno łatwiej jest, jak ma się tą dobrą współpracę w grupie i my zawsze o nią dbałyśmy, mam takie wrażenie, mamy naprawdę fantastyczną kocią grupę i gdzieś tam staramy się, żeby zawsze o sobie pamiętać i móc się wymieniać różnymi informacjami, tymi dobrymi i tymi nie do końca dobrymi. I myślę, że to też bardzo pomaga. Czyli takie też z drugiej strony, jeśli mówimy o pracownikach pracujących w schroniskach, żeby osoba przełożona też dbała o tą atmosferę i dbała o to, żeby te relacje i współpraca były dobre po prostu i by można było się dzielić ze sobą swoimi przeżyciami. Myślę, że to też jest ważne.
A ja też muszę dodać, bo Magda powiedziała, że nie przychodzi w tej chwili do schroniska. Biorę to na siebie, co powiem. Tak jak zaczęłam dzisiaj tę audycję, mówiąc, że Karolina i Magda to są właściwie dla mnie synonimy słowa idealny wolontariusz, perfekcyjny wolontariusz, po prostu fantastyczni ludzie. To, że Magdy teraz nie ma w schronisku, to nie była decyzja Magdy i ja zachęcam Państwa, ponieważ padło tutaj słowo paluch i umówiłyśmy się z dziewczynami, że nie będziemy poruszać kwestii newralgicznych, bo nie o tym ta dzisiejsza audycja. Niemniej jednak bardzo mi zależy na tym, żebyście Państwo weszli na stronę na Facebooku SOS Paluch, czego nie widzą warszawiacy, bo to, co wiemy wszyscy, że od tak dawna trwający konflikt pomiędzy wolontariuszami, gdzie my jesteśmy stroną, bo widzimy i reagujemy, a pomiędzy dyrekcją, tam są po prostu twarde dowody, twarde fakty i bardzo by mi zależało, żebyście Państwo na tę stronę weszli i przeczytali, dlaczego zanikają nie ze swojej winy wolontariusze, którym miejscem jest wolontariat na paluchu. Sercem i głową i sumieniem te osoby powinny tam być. A ja bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję też, że nie poruszyliśmy tak do końca tego, ale może będzie okazja, że paluch nie ma różowo-błękitnych barw. Tak naprawdę to, co się dzieje na paluchu, jest opisane na stronie SOS Paluch, czego nie widzą warszawiacy. A ci, którzy mogą, niech walczą dalej. Bardzo dziękuję. Karolina Sokołowska i Magda Kowerska były moimi gościniami czy gośćmi, ale pospieszyłam się, bo jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Fundacja Przyjaciele Palucha, w której jesteście, w jaki sposób można Was wesprzeć, w jaki sposób można Wam pomóc, bo pomagając Wam, pomaga się kotom z palucha. Koty z palucha, od razu też mówię, jest taka grupa. W tej chwili z przyczyn niezależnych od nich grupa musiała zawiesić swoją działalność na Facebooku, ale Koty z Palucha nadal istnieją, grupa Koty istnieje i działają.
Przede wszystkim fundację naszą, jak i też wiele innych kocich prozwierzęcych można wspierać śledząc posty na Facebooku, udostępniając, pokazując je i szerząc je coraz dalej. Można też zostać domem tymczasowym, do czego ogromnie zachęcamy. Jeżeli ktoś na przykład czuje, że chciałby się spełnić w roli kociego opiekuna, ale gdzieś potrzebuje jakiegoś jeszcze dodatkowego pokierowania, wsparcia. Też jesteśmy po to, żeby takiego wsparcia udzielić, jeśli zdecyduje się ktoś na zabranie do domu tymczasowego kota takiego najbardziej wymagającego. Czasem to jest kilka dni, kiedy kot w domu tymczasowym staje na łapki, bo na przykład mierzy się z ciężkim kocim katarem i nie są to zawsze przypadki takie przewlekłe, chore, najtrudniejsze i tak dalej. Natomiast jako Fundacja Przyjaciele Palucha staramy się pomagać tym najbardziej potrzebującym kotom, które jeszcze czekają na domy w schroniskach, czy w ogóle w warunkach takich, w których nie powinny czekać. Można też oczywiście wspierać nas darowiznami. Wszystko jest to opisane na stronie Fundacja Przyjaciele Palucha. Po prostu dla nas chyba taką największą pomocą jest też zwiększanie świadomości o tym, że takie fundacje istnieją i warto im pomagać, bo ta pomoc jest przekierowywana na te istoty, które same sobie pomóc nie mogą po prostu.
Karolina, czy chciałabyś coś dodać?
Ja tylko chciałabym nawiązać do tego, kiedy mówiłaś o bukietce, czyli kotka, która była postępowaniem w sprawie. Niestety nie doczekała się finału szczęśliwego. Jej opiekunce nie postawiono zarzutu znęcania się nad nią, natomiast rzeczywiście odchodziła w spokojnym domu, otoczona miłością, zabezpieczona przeciwbólowo, bo też wiemy, że na pewno niesamowicie musiała cierpieć początkowo przez swoje problemy zdrowotne, ale też właśnie Fundacja Przyjaciele Palucha kilka dni temu przygarnęła kolejną kotkę, Przężniczkę, która również jest dowodem w sprawie. Tutaj właśnie z Pragi, także lokalnie, zostały odebrane z okropnych warunków od osób, które były uzależnione od alkoholu, które chodziły no, po kilka dni po prostu w ciągu, nie wracały do domu, ona też nie dojadała. Okazało się, że Kicia niestety ma bardzo chore serce, ma kardiomiopatię restrykcyjną, także nie wiemy, ile czasu jej zostało. Obawiamy się, że niestety niewiele. I bardzo trzymam kciuki, że chociaż doczekała końca tego postępowania, ale właśnie my jesteśmy dla takich kotów, które no, nie mają tak naprawdę szans, bo ta Kicia nie może iść do normalnej adopcji. My jako fundacja możemy przyjąć nad nią opiekę, ale nie może iść do prywatnej adopcji. No i takie koty i też psy oczywiście, bo psy to jest tak naprawdę większość tych zwierząt, no, do których dotyczą postępowania. Niestety koty nadal są marginesem. Po prostu mają dzięki Fundacji Przyjaciele Paluchek i innym fundacjom szansę po prostu, aby spędzić wspaniałe życie, choć często niewiele im go zostało. Niestety warunki, w jakich wcześniej żyły, no, nie pozwoliły na to, żeby im żyło im się dobrze.
Ale jest szansa, żeby stworzyć im, też dzięki Wam, to kocie tu i teraz, które jest tu i teraz. Pamiętajmy proszę o niewidzialnych kotach szpitalnych, starych i chorych, które czekają zza krat na ludzkie serca, takie jak Gwiazdka, jak Rysia, jak Gierek. No i znowu mi się łamie głos, no, ale
Justysia,
tak to po prostu jest.
Justysia która
dalej czeka, Justysia, tak. Która czeka na dom. No, ogłaszałam Justysię w zeszłej audycji Kocie Radio, jest link adopcyjny z informacjami do Justysi, a teraz obiecuję, że zamieszczę w tekście do podcastu linki.
Miejmy nadzieję, że nie będziesz musiała, także trzymajmy kciuki, żeby Justysia poszła do domu. Mam nadzieję, że wszystko będzie na dobrej drodze, ale rzeczywiście jest sporo kotów Bagera, która jest młodziutką czarną panterą. To jest młodziutka kotka mająca mniej niż rok, a czeka już naprawdę.
I kocha inne koty, także jeśli ktoś ma kota, a chciałby adoptować Bagerę, która niestety jest właśnie skutkiem nieodpowiedzialności człowieka, bo Bagera jest po wypadku, ktoś do tego wypadku też dopuścił, to jest idealna czarna pantera Bagera w schronisku na Paluchu. Już prawie rok czeka,
prawie rok, dokładnie.
Czeka na adopcję, jest przekochana, a bardzo
i przepiękna,
się. Tak, przepiękna, jak panterka, a bardzo się o nią boimy, bo niestety, ale koci organizm w takich stresowych, schroniskowych warunkach jest bardzo kruchy.
Tak.
I o każdego kota tak naprawdę trzeba drżeć, a o te, które czekają długo, szczególnie.
Bagera, Gwiazdka, Rysia, Gierek, obiecuję zamieścić linki w tekście do podcastu, do tej audycji.
Tak jest.
Nie ma za co, to jest nasz świat. Karolina Sokołowska, Magdalena Kowerska były moimi gośćmi.
Bardzo
Kocie Radio, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję, ale to jeszcze nie wszystko. Pozwólcie Państwo na odrobinę prywaty. Kiedykolwiek Państwo tej audycji będziecie słuchać, 29 sierpnia jest dzień szczególny, bo 5 lat temu zamilkło pod moją dłonią pewne kocie serce, które z pewnych względów było dla mnie bardzo ważne. 13 lat wcześniej to samo serce pod dłonią zaczęło żyć. Shape of My Heart z filmu Leon Zawodowiec. Leonku, to dla Ciebie.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades.
the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Radio Praga.